Będziemy czytać z Ewangelii Marka z 9 rozdziału, wiersze od 37 do 41. Ewangelia Marka, 9 rozdział, od 37 do 41 wiersza. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony. I zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Bowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Co możemy zrobić, gdy z kimś rozmawiamy i rozmowa wchodzi na tematy dla nas niewygodne? No nie będę was odpytywał. Sam powiem parę. Dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Oczywiście można zawsze przerwać rozmowę, można wstać, wyjść, uciec. Tylko nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze wypada. Jeżeli nie wypada rozmowę od tak przerwać lub zakończyć, no to co jeszcze można zrobić? Można spróbować zmienić temat na bardziej wygodny dla nas. I tutaj właśnie widzimy, jak uczniowie, tutaj w osobie Jana konkretnie, zastosowali tą drugą taktykę. To jest w ogóle fragment dłuższej relacji, która pokazuje taką sekwencję wydarzeń i różnego rodzaju tematów. I było tak, że uczniowie mieli swoje tematy, mieli swoje sprawy, które ich w danym momencie zajmowały, interesowały. No i były tematy, które chciał im przekazać, czy też które chciał ich nauczyć Pan Jezus. No, nie zawsze były to te same tematy, raczej się to gdzieś tam rozchodziło. Wcześniej, wystarczy, że spojrzymy na stronę Biblii, jeśli mamy Biblię otwartą. Wcześniej Pan Jezus mówi o tym, że czeka go śmierć i cierpienie, czyli mówi o tym, że czeka go poniżenie. Oczywiście w domyśle poniżenie mistrza oznaczało też poniżenie uczniów. Uczniowie w tym momencie interesują się tym, kto wśród nich jest największy. Uczniowie wolą mówić o wywyższeniu niż o poniżeniu. W odpowiedzi na to Pan Jezus przyprowadza dziecko i pokazuje im, że macie się stać jak dzieci, ale że macie też przyjmować w moim imieniu tych, którzy są, domyślę, mali, bezbronni, słabi, w najsłabszy sposób niewinni. No tutaj akurat mamy taki nagłówek: nauka o tolerancji. No można też tutaj w takim razie powiedzieć, że macie być tolerancyjni, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. No i znowu, temat, jak się okazuje, mało wygodny. Jakoś tak nie widać tutaj w tym momencie entuzjazmu. Uczniowie raczej, co robią, próbują zmienić temat na temat bardziej wygodny. Tym razem chodzi o dokonywanie osądów i rozstrzyganie, kto jest dobrym uczniem Pana Jezusa, kto może pewne rzeczy robić, kto może na przykład uzdrawiać, kto może wypędzać demony, a kto nie może. No, znowu wygodny temat. Tak na marginesie, jakbyśmy tak zestawili tutaj te wydarzenia i tą taką trochę wojnę o tematy, jaka tutaj miała miejsce, no widzimy wyraźnie, że jest to dość uniwersalny obraz tego, o czym lubią rozmawiać ludzie. Natomiast jest to też obraz tego, o czym czasem, czy może nie czasem, ale przeważnie chce z nami rozmawiać nasz Pan. O czym chcą rozmawiać ludzie, można by nawet powiedzieć, o czym lubi rozmawiać Kościół, ludzie wierzący, a o czym lubi rozmawiać nasz Pan. Kościół, no, może nie wprost, niekoniecznie jak gdyby w taki otwarty sposób lubi dyskutować o tym, kto jest najważniejszy, choć wiemy, że takie pokusy, takie różnego rodzaju zapędy i różnego rodzaju emocje z tym związane nieraz i w Kościele po prostu mają swoje miejsce. Ale o tym, kto jest uczniem Pana Jezusa, kto nie jest, to już Kościół bardzo lubi rozmawiać. Lubi wskazywać o to, kto ma prawo się nazywać chrześcijaninem, kto ma prawo pewne rzeczy robić w imieniu Pana Jezusa, a kto nie. Kościół lubi rozmawiać o tym, kto ma rację, gdzie jest prawda, o sprawach doktrynalnych, o tego typu rzeczach. I tutaj absolutnie nie mam, nie chcę przez to powiedzieć, że to są złe rzeczy, albo że nie należy dbać o dobrą naukę, nie należy dbać o doktrynę. Nie należy też dbać o jakieś takie zdrowe rozróżnienie tego, no, kto jest dzieckiem Bożym, a kto nie jest, to jest uczniem, a kto nie jest. To jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast chyba czujemy sami w to, że tak naprawdę są to tematy dosyć wygodne. Takie tematy, które nam przychodzą na pewno łatwiej niż na przykład pochylenie się nad wrażliwością, nad czyjąś słabością, pochylenie się nad własnymi ograniczeniami, nad tym, co musimy w sobie zmienić, na przykład, aby dostrzegać drugiego człowieka, aby okazywać miłość, aby okazywać właściwie zainteresowanie tym ludziom, których często cały świat pomija. I często jest tak, że ludzie, których świat pomija, to i Kościół pomija, natomiast właśnie Kościół został stworzony takim, a nie innym, między innymi po to, aby właśnie nie pomijał, aby właśnie postępował inaczej. I to w piękny sposób jest świadectwem wczesnego Kościoła, że to się da zrobić, że to może mieć miejsce. No, w każdym razie uczniowie, wracając tutaj do naszego rozważania, do naszego tekstu, uczniowie, wyraźnie widać było, z którymi tematami im jest bardziej po drodze, a z którymi trochę mniej. Pewnie nie jeden człowiek by się obruszył w tym momencie. To jest tak, jak rozmawiamy z dziećmi i wiadomo, o czym rodzice rozmawiają z dziećmi. O tym, że mają być grzeczne, że mają lekcje odrabiać, że mają się uczyć, że mają być uprzejme, że mają się nie bić, że mają się myć i tak dalej. Dzieci jakoś tak spontanicznie rzadko podejmują te tematy. To nie jest tak, że jak rodzic wywołuje temat nauki, to dziecko mówi, tak, to pogadajmy o tym, jakbym się tutaj mógł lepiej uczyć, albo jakbym się mógł bardziej dokładnie myć. Dzieci też w takim momencie zmieniają często tematy i na przykład zaczynają mówić o tym, że dzisiaj w szkole to bawiłem się w to, a mamo, tato obiecaliście, że mi kupicie tamto i tak to się często w tym momencie próbuje od tej tematyki odejść. Najczęściej robimy wszystko, żeby wrócić do tematu, czy też narzucić temat nas interesujący. Pan Jezus w tym wypadku trochę zrobił inaczej. Jak widzimy tutaj, to nie było tak, że Pan Jezus w tym momencie zgromił tego Jana i powiedział: Janie, o czym ty mówisz? Ja tutaj mówię w tej chwili o maluczkich, a ty mi mówisz, że jakim zawracasz głowę o jakimś tam człowieku, który usiłuje wyganiać demony. Wróćmy do tematu. Nie, Pan Jezus czegoś takiego nie robi. Pan Jezus tutaj w jakiś taki bardziej subtelny sposób podejmuje ten wątek, który Jan niejako tutaj proponuje, jako alternatywny temat do dyskusji. Ale jak się stało na mistrza, jak się stało na Pana Jezusa, obraca, można powiedzieć, całą rozmowę w takim kierunku, który sprawia, że nie wiem, czy do końca Jan był na końcu zadowolony, że w ogóle ten temat podjął. Cóż takiego powiedział Pan Jezus? W kilku zdaniach, w kilku słowach się zastanówmy na tym, co jest tutaj powiedziane. Pan Jezus mówi wyraźnie, że nie do końca dobrą rzeczą jest, nie do końca właściwą rzeczą jest skupianie się na tym, aby dokonać osądzania, czy też rozsądzania, czy też rozstrzygania tego, co drugi człowiek robi w kontekście jego prawa do tego, by on się mógł nazywać, by mógł pewne rzeczy robić w imieniu Pana Jezusa, czy w jakiś sposób utożsamiać się z Panem Jezusem, z Panem Jezusem. Takie powierzchowne, pobieżne przeczytanie tego tekstu może skłonić i często skłania ludzi do takich bardzo idealistycznych, egzaltowanych wniosków właśnie o tym, że przede wszystkim tolerancja, przede wszystkim otwartość, w zasadzie to wszystko jedno, czy wszystko jedno, czy idziesz za Panem Jezusem, czy obok Pana Jezusa, czy w ogóle gdzieś tam idziesz sobie swoją drogą, to w zasadzie wszystko jedno. Rób co tam uważasz, staraj się robić dobrze i będzie wszystko jedno. To jest nauka o tolerancji. Ten tytuł, który jest nad tym fragmentem, nie jest złym tytułem, można powiedzieć, nie jest jakimś bardzo nietrafionym tytułem. Natomiast tu nie chodzi o coś takiego. Pan Jezus stale tutaj nie mówi w tym momencie: wiesz, Janie, w zasadzie to czy wy chodzicie za mną, czy jacyś tam inni ludzie sobie chodzą gdzieś obok, równoległymi drogami, nie wiem, 5 kilometrów za nami, albo w ogóle nie chodzą i próbują robić to samo, to mi jest wszystko jedno. I to jest wszystko jedno, czy na przykład wy będziecie te demony wyganiać, czy oni będą to robić. W zasadzie no, ja daję tutaj światową licencję na używanie imienia Pana Jezusa i tejże licencji może sobie używać każdy człowiek i po swojemu robić, co mu się tam żywnie podoba. Nie, Pan Jezus wcale czegoś takiego nie mówi. Pan Jezus w tym momencie wcale nie, no, Pan Jezus zresztą nigdy nie deprecjonował poświęcenia swoich uczniów, ich wyjątkowości, tego, że oni w jakiś taki szczególny sposób jednak poszli za Panem Jezusem. Nie, Pan Jezus tutaj jak gdyby zawsze oddaje to, co było ich, to co było. Natomiast zwraca uwagę tutaj na jedną bardzo ważną rzecz, że choć złą rzeczą jest takie właśnie rozumienie tolerancji, o jakim sobie powiedzieliśmy przed chwilą, to też nie należy nadmiernie koncentrować się na tym, by dokonywać oceny i osądu tego, co inni ludzie robią i stwierdzać autorytatywnie według własnych kryteriów tego, co im wolno robić, a tego, czego im nie wolno robić. Z tym człowiekiem, który wyganiał te demony, to w ogóle musiała być ciekawa sprawa. Tutaj oczywiście wprost tego nie jest powiedziane, ale no można domniemywać, że mu całkiem nieźle chyba szło. Bo wiecie, z demonami to nie było zabawy. No jak się na przykład już później w czasach apostolskich, jak tam jeden, już nie pamiętam gdzie to było, jakiś tam człowiek zaczął się brać za wyganianie demonów mocą Pawła, no to wiem jak się to skończyło dla tego delikwenta i co mu te demony zrobiły. Tak, wiemy też, że uczniowie też mieli taki przypadek, że kiedyś jakiegoś demona wygnać nie mogli, no i też się to skończyło na wielkim wstydzie, można powiedzieć. No wtedy oni akurat wyszli z tego cało, no ale był wielki wstyd i Pan Jezus dopiero musiał przyjść i całą tą sytuację uratować. Więc no, znaczy, to jest ciekawa rzecz, to jest taki wątek trochę uboczny w Ewangeliach, ale z tymi wyganianiami demonów przez uczniów Pana Jezusa, no to jest całkiem ciekawa sprawa. Pan Jezus wysyłał swoich uczniów, kazał im wyganiać demony i oni rzeczywiście te demony wyganiali. I widzimy, że nie tylko oni, ale też inni z tego całego szerokiego kręgu ludzi, co się interesowali tym, co się wtedy działo, też się za to wyganianie tych demonów brały i z jakimś tam skutkiem, pewnie nie najgorszym im to wychodziło. Dlaczego Pan Jezus wziął obronę tego człowieka? No, myślę, że tak jak powiedziałem przed chwilą, nie po to, żeby powiedzieć, że to jest wszystko jedno. Nie po to powiedzieć, że w zasadzie Pan Jezus mówi, no moim uczniem to jest każdy, kto na przykład, nie wiem, chce robić dobrze i coś tam powie, że nie ma nic przeciwko mnie, to on jest moim uczniem. Nie, to Pan Jezus miał swoich uczniów, apostołów było 12, nie 14, nie 120, czy tam iluś było ich tylu, ilu było. Ale Pan Jezus zwraca uwagę tutaj na jedną ważną rzecz, która myślę, że może być też ważną i interesującą lekcją dla nas. Nie powinniśmy przesadzać, nie powinniśmy iść za daleko w ocenianiu wiary i w ocenianiu, no powiedzmy sobie, duchowego życia, czy też duchowej aktywności innych ludzi, szczególnie jeśli za punkt odniesienia weźmiemy jakieś takie nasze kryteria, czy też nasze rozumienie pewnych rzeczy i nasze rozumienie pewnych spraw. Pan Jezus tutaj, można powiedzieć, zwraca uwagę też na coś takiego. To do mnie należy ocena tego człowieka. I tutaj Pan Jezus nie rozpływa się w zachwytach nad tym, co ten człowiek robi, ale mówi, no, on mi nie szkodzi, on mi nie przeszkadza, ja go raczej traktuję jako swojego zwolennika, a nie przeciwnika. I to jest moja sprawa, to jest jak gdyby moja decyzja, moja ocena sytuacji. Wy nie jesteście od tego, aby tutaj dokonywać tego typu ocen. Oczywiście ja tutaj nie mówię o sytuacjach takich, kiedy no w sposób jednoznaczny ludzie wierzący czy Kościół, no nie wiem, potępiają czyjś grzech, potępiają czyjąś bezbożność, potępiają czyjąś herezję, czy czego typu jednoznaczne sprawy. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, widzicie, że no takie osądzanie na zasadzie tego, że ten ktoś nie należy do naszego kręgu, no nie chodzi z nami, no my go nie znamy, nie wiem, kto to jest, a bierze się za rzeczy, które my robimy. No i to w tym momencie nam się nie podoba. Może to robił trochę inaczej, może to robił w inny sposób. I przed tym Pan Jezus przeszkadza, przestrzega, zachęcając nas raczej do tego, abyśmy patrzyli na to wszystko w sposób jakiś taki może trochę bardziej, nie wiem, otwarty. Oczywiście każde otwarcie ma swoje granice, w sposób bardziej pozytywny. Znowu tutaj bez popadania w jakąś egzaltowaną tolerancję oderwaną od jakichkolwiek tutaj w tym momencie kryteriów i ocen. Ale jak gdyby zdobyli się na tą taką rzecz, aby po prostu w pewnym sensie też czasem Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi zostawić ocenę tego, co pewni ludzie robią. Jeśli robią to w imieniu, jeśli twierdzą, że robią to w imieniu Pana Jezusa, jeśli robią to, można powiedzieć, skutecznie, a jedyną problemem, jaki stwarzają, to jest to, że w jakiś sposób nie pasuje to, tak, ale to tak bardziej bym powiedział po ludzku, nie pasuje to do tego, co, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, do tego, co my uważamy za taką rzecz najwłaściwszą i do tego, co byśmy się normalnie mogli spodziewać. I myślę, że dotyczy również takiej sytuacji, kiedy no, to, co ci inni ludzie robią, no, będzie na swój sposób jakieś takie, no nie wiem, niedoskonałe, może nawet obiektywnie gorsze, słabsze od tego, co my wiemy. No nie wiem, tutaj można by sobie różne przykłady podawać. Tak, a skoro już jesteśmy przy przykładach, to taka jeszcze jedno wydarzenie mi się przypomniało z ostatnich czasów. Kilka miesięcy już będzie temu umarła polska gwiazda rocka. Dla tych, co się interesują, nazywała się Kora. No i jak już tą Korę trzeba było chować, no to się zrodziły kontrowersje na temat pogrzebu. Znaczy pogrzeb się odbył, jaki się odbył. No, był taki, jaki sobie tam zażyczyła najbliższa rodzina i bliscy. Natomiast w pewnym momencie na temat tego pogrzebu postanowił się wypowiedzieć Kościół katolicki. No i wtedy się zrobiło wesoło. Znaczy tak, no bo to było tak, że najpierw jeden ksiądz po prostu strasznie ten pogrzeb potępił, że to jakiś ateistyczny, bezbożny, pogański, czy nie wiadomo co. Potem drugi ksiądz się z kolei potępił tego księdza. Musiał się jeszcze łączyć trzeci ksiądz, żeby jakoś tych dwóch księży pogodzić. No, znaczy tak, no generalnie jest wesoło, jak się księża kłócą. Generalnie, no, nie wiem, nas to może bawić, kiedy przedstawiciele wielkiego kościoła no też jak nie zawsze może zachowują umiar i też jakoś między sobą nie potrafią się dogadać. Natomiast w tym wszystkim jeden z tychże księży powiedział zdanie, które mi bardzo utkwiło w pamięci i które też przytoczę teraz w kontekście tego naszego rozważania. To był akurat ten ksiądz, który trochę wziął w obronę w całą tą sytuację, no bo tam było zarzucenie pogaństwa, było zarzucenie tego, bo to było tak, z jednej strony no, była niby, Kora niby była ateistką, z drugiej strony były tam jakieś elementy jakiejś, nie wiem, religii naturalnej czy czegoś, w każdym razie totalne zamieszanie. Natomiast w całej tej dyskusji, która też miała wiele wątków i tutaj nie czas i miejsce, by przytaczać to w całości, ale jedno zdanie mi utkwiło w pamięci. Ksiądz pouczył księdza w następujący sposób. Zadaniem kapłana, no bo to kapłani rozmawiają, zadaniem kapłana jest szukanie śladów wiary w każdym człowieku, a nie recenzowanie tejże wiary według własnych kryteriów. I to, jak się na tym zastanowić, to nie jest głupie zdanie. Oczywiście no, ono zostało wyjaśnione w konkretnym kontekście, natomiast jeśli by tak spojrzeć na nie w jakimś takim kontekście bardziej ogólnym i też w kontekście tego, o czym dzisiaj sobie mówimy, to myślę, że warto czasami taki punkt widzenia przyjąć. Ograniczyć recenzowanie, natomiast raczej cieszyć się z każdego śladu poszukiwania, próbowania, robienia czegoś w imię Boże, w imię Pana Jezusa Chrystusa. Powtarzam, nawet jeśli to jest niedoskonałe, nawet jeśli to do pewnego stopnia będzie gorsze. Raz jeszcze, tutaj Pan Jezus wcale nie mówi, że ten człowiek to robił jakąś super robotę, wcale tego nie powiedział. Natomiast wyraźnie wskazał na to, że jeżeli ktoś coś próbuje, jeżeli ktoś coś robi w moim imieniu, to raczej taki człowiek nie jest moim wrogiem. Raczej taki człowiek nie działa przeciwko mnie, raczej taki człowiek nie występuje przeciwko mnie i w zasadzie on powiedział im tylko tyle, nie zabraniajcie mu, nie wychwalajcie go, nie musicie go wychwalać, nie musicie go wychwalać pod niebiosa, nie musicie go tutaj od razu naśladować, nie musicie go gloryfikować, ale po prostu no, czasami powstrzymajcie ten swój krytycyzm, powstrzymajcie to swoje takie mierzenie wszystkiego własnymi kryteriami. Powtarzam raz jeszcze, tu nie chodzi o to, że nie ma żadnych kryteriów, ale kryteria, które są jedynie właściwie do zastosowania, to jest tak, na to patrzy Pan Bóg. Pan Bóg patrzy na każdego człowieka, również na słabego człowieka, również na małego człowieka, również na zagubionego człowieka. I no, jeśli wierzymy w to, co Biblia mówi, no to wierzymy też w to, że każdemu takiemu człowiekowi Pan Bóg chce dać ratunek i chce dać mu zbawienie. I to Pan Bóg dokonuje oceny czyichś prób, czyjejś wiary, czyjegoś działania, czyjejś motywacji. One mogą być różne, mogą być naprawdę czasami bardzo słabe. Tutaj co do tego mamy jasność. Ale to Pan Jezus dokonuje tej oceny. Natomiast my powinniśmy raczej nabyć tą cenną umiejętność takiego, bym powiedział, powściągliwego wyrażania ocen na temat rzeczy, co do których często nie mam jakiegoś właściwego rozeznania. Szczególnie wtedy, kiedy tak naprawdę, jak powiedziałem, no nie chodzi o sprawy oczywiste, o tak jak grzech, herezja, ale o to, że ktoś na przykład coś robi inaczej niż my, no nie wiem, bardziej na przykład spontanicznie niż my, albo odwrotnie, w sposób jakiś taki bardziej sformalizowany, czy wręcz rytualny niż my. I gdy tylko to jest dla nas jakimś takim strasznym problemem, jakimś strasznym powodem do krytyki, narzekania, osądzania i twierdzenia, że tak naprawdę sprawę to temu człowiekowi się powinno zamknąć usta, pozbawić go prawa nazywania się chrześcijaninem, no bo nie przynależy do tego naszego kręgu. Przed tym jesteśmy tutaj ostrzegani. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. No to jest też, to jest oczywiście ciekawe zdanie. No, to nie jest tak, że ktoś, to też nie chodzi tutaj o to, że jeżeli ktoś nie jest aktywnym wrogiem krzyża i kościoła, to już jest sojusznikiem. To nie o to chodzi. Ale Pan Jezus zwraca uwagę na jedną taką prostą rzecz, żeby nie szukać wrogów na siłę. Żeby nie szukać wrogów tam, gdzie pewnie ich nie ma. I mówię jeszcze jedną rzecz. Kto by was napoił kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Czyli jakby Pan Jezus mówi też wyraźnie tutaj, że czasami nawet Bóg dostrzega to, że ktoś nam jest życzliwy. Czy my dziękujemy Bogu za życzliwość innych ludzi? Mówię o tych ludzi ze świata. Czy dziękujemy Bogu za to, że ludzie nas nie prześladują, że ludzie czasami szanują naszą wiarę? Mówiłem tutaj troszeczkę o dzieciach, no jest to, nie ukrywam, temat jedni bliski, ale no, czy szanujemy na przykład nauczycieli, nawet księży, dyrektorów szkół, które sprawiają, że nasze dzieci, mimo że są odmińcami, mogą w tej szkole normalnie funkcjonować, nikt się ich nie czepia, nikt ich palcem nie pokazuje. Czy doceniamy ten kubek zimnej wody, który ktoś nam w tym momencie w pewnym sensie podaje, czy raczej wolilibyśmy zawsze być takim, być tutaj, no, w takim kontekście otoczenia przez wrogów z każdej strony. Wrogów jest dość, wrogów nam nie będzie brakować, ale czasami są sytuacje, kiedy Pan Jezus mówi, no troszeczkę no, zastopujcie, no, nie chcę powiedzieć wyluzujcie, choć mi to słowo przyszło teraz do głowy, ale naprawdę, no, nieco więcej powściągliwości czasami w krytyce, nieco więcej powściągliwości w szukaniu wrogów, nieco więcej, a za to może trochę więcej otwartości i wdzięczności, jeżeli spotyka nas coś dobrego. I takim, no, może optymistycznym akcentem chciałem zakończyć i może w takim optymistycznym nastroju tutaj jakoś nas przeprowadzić do czasu naszej modlitwy. Amen.